Dzięki, Witku. Zbliżamy się ku końcu kolejnego roku. Dzięki. I jestem ciekaw, w jakim nastroju jesteśmy i z jakim nastrojem patrzymy na to, co się wydarzyło w tym roku. O, mogę prosić o pomoc, przepraszam. Wiele osób twierdzi, że to był trudny rok. Nie? Że dobrze, że ten rok już się kończy, że będziemy mieli nowy rok i że nowy rok będzie lepszy. I przyszło mi na myśl podczas tego roku, że właściwie ci z nas, którzy jesteśmy na tyle starzy, to pamiętamy gdzieś w 80-tych latach, że życie nie było łatwiej wtedy niż w tej chwili. A może nie ma nikogo tu, kto się kwalifikuje do tego, ale pokolenia wcześniej, wielkie dzięki Jarku, mieliśmy Oświęcim, mieliśmy Stalina, mieliśmy wojna. I pokolenia wcześniej też mieliśmy wojnę. Więc przynajmniej w ostatnim stuleciu nie było pokolenia, gdzie nie było trudne. Gdzie nie mogliśmy tylko się cieszyć rozwojem, że wszystko idzie do przodu i planować, że tak będzie. Na początku tego roku, chyba pierwsza niedziela tego roku, to mówiłem na temat uczniostwa, na temat, żeby każdy z nas troszczył się o jednostkach wokół nas. Nie wiem, kto to pamięta, ale zachęciłem wtedy, żeby praktykować to, że jeżeli nie mamy lepszego pomysłu, żeby zapraszać na kawę, zapraszać na obiad, zainteresować się drugą osobę autentycznie, troszczyć się, żeby to było kościół, wspólnota, która się troszczy, dla której jednostka jest ważna. Ciekaw jestem, co zrobiliśmy z tym przez ten rok. Mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o moją żonę i ja, że zapraszaliśmy ludzi do siebie na niedzielę, na obiad, to nie mieliśmy za dużo tych wolnych niedziel bez gości. Nie zdążyliśmy wszystkich zaprosić jeszcze, więc jeżeli ktoś jest chętny, zapraszamy i na drugi rok nadrobimy. Natomiast myślę, że to było dla nas bardzo budujące, zachęcające, że mogliśmy gościć ludzi i mam nadzieję, że nie tylko w jedną stronę to działało, żebyśmy się cieszyli. I dzisiaj dochodzimy do 8 rozdziału 2 listu Pawła do Koryntian. I jeżeli pamiętacie, może nie pamiętacie, Paweł jest w tym momencie podczas trzeciej podróży misyjnej i jest mniej więcej w tych rejonach od Efezy i idzie w kierunku Macedonii, która tu jest. I będziemy o tym czytali za chwilę. O kościołach Macedonii to przynajmniej znamy takie kościoły jak Filipi, jak Tesalonika, jak Bereja. To przynajmniej wiemy trochę o tych kościołach. I Paweł wysłał Tytusa, swojego towarzysza, do Koryntu, żeby zobaczyć, jak tam się mają. I Tytus i Paweł rusza się w kierunku Macedonii, żeby szukać Tytusa, żeby otrzymać od niego wieści, co się dzieje w Koryntie, bo Paweł był wcześniej w Koryntie, jakiś czas nie był. I w międzyczasie, po trudnym liście, jaki był pierwszy Koryntian, jak pamiętacie, później było, z tego co wiemy, jeszcze jedna wizyta Pawła do Koryntu i była bardzo trudna wizyta. Był też bardzo surowy list, który już nie mamy prawdopodobnie napisany w międzyczasie przez Pawła do Koryntian. I on jest zainteresowany tym, co z tym się dzieje teraz. To zamieszanie, które było skonfrontowane zarówno w pierwszym liście do Koryntian, jak i w tym kolejnym liście, którego nie mamy, jak oni do tego się odnosili. I on otrzyma i mieliśmy, i mamy teraz w tych wersetach odpowiedź, że Tytus wrócił z Koryntu i spotka się z Pawłem i mówi, że jest bardzo zachęcony, bardzo oświeżony ich postawą, że oni teraz są doskonali pod wieloma względami w swojej wierze, w swojej miłości, w swojej mowie, swoim szacunku, swoją powagę. Oni są wzorem. Więc mamy Kościół w Koryntie, który był, pamiętamy za czasów pierwszego listu do Koryntian, bardzo niemoralny Kościół. Teraz ten Kościół bryluje, zachęca Tytusa i tym samym w tym momencie Pawła, jak Paweł słyszy o tym. I Paweł się cieszy, i o tym ostatnio rozmawialiśmy w 7 rozdziale, on się cieszy, że jego list, że jego trudna wizyta przyniosła smutek. Przyniosła smutek, który doprowadzi, jak on to nazywa, dobry smutek, prowadzi do pokuty, do upamiętania. I on w 7 rozdziale mówi o tych dwóch smutkach, o dobry smutek, który doprowadzi do pokuty, i o złym smutku, który doprowadzi do zgorzknałości. I cieszy się, że ich odpowiedź jest taka, jaka była, czyli pozytywna, zachęcająca. I teraz przejdźmy do 8 rozdziału. Mniej więcej teraz mamy geografię. Krzysiu, jeżeli możesz nam przeczytać pierwszy urywek.
Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły kościoły Macedonii. Jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Według możliwości, a nawet zaświadczam to, ponad swe możliwości okazały gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych. I nie tylko tak było, jakeśmy się spodziewali, lecz obfitowały siebie samych naprzód Panu, a potem nam przed wolę Bożą. Poprosiliśmy więc Tytusa, aby jak to już rozpoczął, tak też i dokonał tego dzieła miłosierdzia względem was. A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość.
Paweł wcześniej pisze o tym, że jedyny Kościół, pamiętacie, który był jedyny Kościół, który jemu osobiście dawał? Który Kościół? Filipian, tak. Kościół Filipian był jedyny, to jeden z tych kościołów z Macedonii, który osobiście jemu dawał. Nie wiem jak wy, ale jak ja przyjechałem do Polski w 80-tych latach, to wtedy była trudna sytuacja i jeżeli chodzi o świat misyjny, przynajmniej Polska była uważana jako kraj, który otrzymuje, któremu trzeba wesprzeć paczkami, przyjazdami, zachętą, nauką i tak dalej. Dlatego, że byli ciężkie czasy w tamtym okresie w Polsce. Więc misjonarze przyjeżdżali tu i próbowali przenieść nie tylko Ewangelię, ale też materialną pomoc. I ludzie z tego korzystali. Ciekawe, jak jest dzisiaj. Czy to się zmieniło? Może zmieniło się to, że Zachód już nie przyjeżdża z paczkami. Więc pod tym względem może to się zmieniło. Misjonarze nie mogą tu mieszkać za $200 miesięcznie z rodziną. To się zmieniło. Ale czy się zmieniło ze strony polskiej? Mamy sytuację tu kościołów, młodych kościołów, w tych miastach Macedonii. To byli kościoły wspólnoty pod presją. Było prześladowanie. Było fałszywe nauczanie. Była bieda. W takim miejscu oni byli. W takim stanie oni byli. Kościoły prawdopodobnie w Filipii w Tesalonikach, w Berei. To nie byli starsze tam kościoły z wielkim dorobkiem duchowym i materialnym, z tego co widzimy. Oni byli w trudnej sytuacji sami. I Paweł, przechodząc, wysyłając Tymoteusza, mają ze sobą zespół podróżników, wskazuje im na to, żeby oni troszczyli się o innych. Przez te wiele lat słyszałem nieraz argument, no to my mamy swoje problemy. Dlaczego mamy pomóc innym? Przecież tu są potrzeby wokół nas. Przecież nam się nie przelewa jak w Kalifornii. Wcale nie jest tak różowo tu. To czego od nas chcecie? On twierdzi, że te kościoły mieli dużo radości. Dawali co mogli, nawet dawali więcej niż mogli. I nie chodziło o to, żeby mieli nic, żeby sami stali się znowu w potrzebie. Ale byli gotowi, pomimo prześladowań, pomimo to, że byli w miarę nowi, słabi, pod wielkimi atakami, pomimo ich biedy, oni dawali więcej, niż byli w stanie dawać. W tym roku, jak myślę o tym roku, to w pewnym momencie w jednej grupie studium biblijne, w której uczestniczę, jedna kobieta stała i powiedziała: słuchajcie ludzie, musimy dawać na wdowy na Ukrainie. I dosyć szybko zebrało się 700 zł. Niewiele dla tych ludzi, bo to była liczna grupa. Ale wiem, że dla kobiety, do której to trafiło, to było dla niej praktycznie więcej niż miesięczna wypłata. I byłem w sytuacji w tym roku, gdzie, żeby kontynuować jedną inicjatywę na Ukrainie, musiałem znaleźć wielka suma, 85 tysięcy dolarów. Dla mnie wielka. Żeby mogli dalej funkcjonować. I w ciągu mniej niż miesiąca to już mieliśmy 85 tysięcy dolarów. I między innymi jedno małżeństwo napisało do nas w tym czasie, jak szukałem, niezależnie od tego, bo nic nie mówiłem im o tym, napisali do mnie i powiedzieli: mamy 25 tysięcy dolarów, chcemy to na coś poświęcić. Masz pomysł? Polak, który mieszka w Stanach. I miałem pomysł dla niego. I nie powiem, że to się dzieje regularnie w moim życiu. Absolutnie. To są rzadkie przykłady i wzory. Natomiast dla mnie to było niesamowicie zachęcające, że ludzie dają w tych czasach, kiedy żyjemy tak materialistycznie, kiedy uważamy, że mamy się źle. I miałem inne doświadczenie, może podzieliłem się z wami to kiedyś, że jeździłem, to nie w tym roku, w poprzednim roku, jeździłem w Anglii z Ukrainką, która prowadzi inicjatywę wśród wdów. I przerabialiśmy wiele spotkań w różnych kościołach przez 10 dni. I ona jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o przedstawienie, ale podczas ostatniego przedstawienia ona w trakcie przedstawienia się rozpłakała. I będąc na forum, i nie wiedziałem, co jest grane, bo to nie pierwszy raz, że się występowała w angielskich kościołach. I potem, ona potem doszła do siebie powoli i potem pytałem ją, co się stało. I ona mówiła: wiesz co, to my przemawialiśmy przez te 10 dni przed setkami ludźmi. Jeżeli każdy z nich by wyciągnął z kieszeni 5 funtów, to by było dla nich nawet nie Big Maca, to by czyniło różnicę dla wdów w strefie wojennej. Natomiast jutro wracam do nich i mogę liczyć na palcach jednej ręki, kto dawał podczas tych 10 dni. Więc mamy doświadczenia i z jednej strony, i z drugiej. Natomiast Paweł zachęca ich, że tak jak zaczęli być wzorem w innych sprawach, w miłości swojej do apostołów, w wierze, w tym jak się zachowywują, zachęca ich do tego, żeby byli również pod tym względem, pod względem hojności, żeby byli wzorem dla innych. I to według swojej miary. Ja miałem tą lekcję wiele lat temu i też może kiedyś to mówiłem, jak mój kolega, właściwie to byli 80. lata, pamiętam, on wyjechał na misję z rodziną z Anglii i oddał swoją pracę, rezygnował z pracy, miał przekonanie, że ma zebrać wsparcie i potrzebował, pamiętam, 750 funtów miesięcznie, żeby przeżyć. To był jego budżet w tamtych czasach. Ja prowadziłem to spotkanie i mieliśmy tam różnych ludzi na tym spotkaniu. I po tym spotkaniu, po tym przedstawieniu podszedł do mnie student i mówił mi: Marku, zastanawiam się nad tym, czy nie dawać mu co miesiąc. I nie wiem, czy mogę. Ja mówię, jak widzisz to? On mówi: no ja myślę o tym, żeby mu dawać 2 funty miesięcznie. I no, widzę tu uśmiech po jednych. Trudno by było. Ja widziałem, że mój kolega za chwilę wyjeżdża z rodziną, z 2 dzieci i potrzebuje jeszcze 750 funtów miesięcznie. Dlatego studenta, on się zastanawiał, czy może poświęcić 2. I myślałem, super. Cieszę się, że nie uśmiechnąłem w tym momencie. Bo to była dla mnie lekcja, że dla tego studenta te 2 funty, może to było 2 monety wdowy w świątyni. Dla niego może to było wielki krok, żeby poświęcać Big Maca raz na miesiąc. Natomiast dla mojego kolegi to, że oddał pracę i nie miał pokrycia i potrzebował jeszcze 750, to było na jego miarę. Kto miał większą wiarę? Niekoniecznie ten, który potrzebował 750 funtów. Nie jest dla mnie w ogóle osądzić, kto miał większą wiarę. Ale przyjmuję to, że i jedno, i drugie mieli decyzję wiary do podjęcia. I on tu zachęca ich, że nie będzie ich kazać, że to ma być z ich wolnej woli. Dlaczego? Dlatego, że oddali swoje życie Bogu. Że to poświęcenie, 5 werset, to poświęcenie jest najpierw wobec Boga. Że poświęcam się dla Boga. Oddaję Bogu wszystko. I przypuszczam, że nie jeden człowiek myśli sobie w tej chwili, a to zaraz Marek powie, żebyśmy dali 10. Bo to jest następny ruch w takim nauczaniu często. I chcę was zachęcić, że nie o to mi chodzi. Więc Witek, możesz odpocząć. Nie chodzi o 10%. Tylko chodzi o 100%. Wszystko należy do Boga. Moje pieniądze, mój czas, mój samochód, mój dom. Wszystko, co posiadam, należy do Boga. I nie jestem przeciwko tym, którzy głoszą o dziesięcinę, ale dziesięcinę to nie jest nowotestamentowy wymóg. To to znajdujemy w Starym Testamencie. I to jest coś podobnego do szabatu. Szabat, czy to jest coś dobrego? Tak, to jest coś dobrego. Czy szabat może przeszkodzić w pewnym momencie, w pewnych sytuacjach? Tak. Kiedy jest coś ważniejszego do roboty, to wtedy powinniśmy złamać szabat, żeby ratować życie na przykład. Jezus w tym jest wzorem. Czy jest coś ważniejszego? Czy to czyni szabat coś złego? Nie. Ale może być wykorzystane ku złemu, żeby nie interweniować, nie pomagać w chwili, kiedy powinien pomóc. I podobnie jest, tak myślę, z dziesięciną. Mogę powiedzieć, a to dałem 10%, 90% to jest mój. Teraz Grecja, Wyspy Kanaryjskie, słońce, samochód nowy. Mamy apetyty w tym momencie. Pytanie, czy te 90% też poświęcamy Bogu? Jeżeli mówimy i nauczanie kończy się dziesięciną, to w tym momencie może być krótkie. Po prostu bierzcie kalkulatory i wyliczcie to i tu mamy miejsce, gdzie możesz to zostawić. Koniec nauczania, wiemy co robić. Nie jest to zbyt trudne. Oczywiście trudno oddać 10%. Natomiast jeżeli twierdzimy, jak w Nowym Testamencie, że mamy i będziemy mieli to w 9 rozdziale też, że 100% należy do Boga, że mamy dawać hojnie, że mamy dawać wierze, to wtedy zaczynają się schody. Jak 100%? O co tu chodzi? Przecież mam rachunki do płacenia, dzieci do karmienia. Jak 100%? No i zaczynają może rozmowy. Jak mogę nie traktować ten dom, w którym mieszkam, jako swój? Jak ktoś potrzebuje samochodu? Jak potraktować ten samochód jako mój? Jak ktoś nie ma pieniędzy, jak nie wyręczyć mu? Dawać, pożyczyć. Jak ktoś, wiemy, stracił pracę i nie ma czym opłacić rachunki. Jak możemy przejść obok tego? Jak kobieta tu przedstawia wdowy wojenne, ich potrzeby, jak to nie reagować na to? No 99% ludzi, z którymi rozmawialiśmy w kościołach, potrafiła nie reagować na to. Więc potrafimy. Ale czy tak powinno być? Paweł uważa, że nie. Idziemy dalej.
Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Tak więc udzielam wam rady, a to przyniesie pożytek wam, którzy zaczęliście już ubiegłego roku nie tylko chcieć, ale i działać. Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało waszą chętną gotowość. A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane. Nie ma za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele.
Najlepszy wzór, najlepszy przykład to Jezus, to znamy. On był bardzo bogaty i stał się bardzo biedny. Dla nas takie dawanie z siebie. I może twierdzimy, że nie mam pieniędzy. To dobrze dla ciebie, Marku. Jesteś Anglikiem, ty masz pieniądze, masz dom, masz samochód i tak dalej. Ja nie mam. No, ja bym powiedział każdemu z nas, wy macie coś, co możecie dawać. wy macie jakiś talent. Może nie masz pieniędzy akurat w tym okresie życia, ale może masz czas. Może możesz poświęcić czasu. Może możesz spojrzeć, znaleźć jakąś starszą osobę, czy niekoniecznie starszą, może samotną osobę, która ma potrzeby, naprawy, remonty różnego rodzaju, a ty akurat potrafisz, oni nie potrafią i muszą kogoś zatrudnić i opłacić za ten remont w domu, za sprzątanie w ogródku. A ty potrafisz. Więc możesz być, i myślę, że każdy z nas jest bogatym czymś. Ma talenty. Może jedne mają więcej niż inne, ale ten, który ma 5 talentów, ma tworzyć 10 i ten, który ma 1, ma tworzyć kolejne 1. Więc mamy użyć te talenty, nazywać ich i użyć ich dla Boga. I akurat ten, wydaje mi się, ta przypowieść o 5 talentach, które mamy rozmnożyć, żeby mieć 10, to jest jeden z kluczy, jeżeli chodzi o te 90%. Jak mogę tak wykorzystać pieniądze, talenty, które mam, żeby to było błogosławieństwo i nawet rozmnożyć to błogosławieństwo. Akurat jedna, na pewno też mówiłem o tym kiedyś, kobieta, jak ja byłem studentem, mieliśmy tę starszą babcią, która zawsze zapraszała studentów na obiad po nabożeństwie porannym. I zawsze miała kolejkę chętnych, bo ona gotowała super. I bezpłatny obiad. Który student tego nie bierze? To tam walczyliśmy o to. To ja dzisiaj pójdę tam. Więc ona nie miała wielkich słów. Nie miała wielkiego kazania dla nas. Nawet nie pamiętam, żebyśmy za dużo rozmawiali o Bogu, ale miała otwarty dom, otwarte serce, talent, żeby gotować i była superowa w tym. I studenci byli błogosławieni. Dawno temu zmarła, ale ja pamiętam ją do dziś, ta kobieta. Bo dała z siebie wszystko, co miała. Ona nie była bogata. I studenci ją kochali. Więc każdy z nas może odnaleźć się w tym, zastanawiając się, jakie mamy talenty i jak możemy ich użyć. Jak możemy to robić teraz? Mamy przed sobą Boże Narodzenie, Nowy Rok, trochę luźniejszy okres. Czy myślimy o tym, kto będzie sam? Kto może nie ma z rodziną żadnej rodziny, żeby zapraszać ich, żeby wyciągać rękę do nich w tym czasie. Kiedy byłem młody, to czytałem taką książkę Bogaci chrześcijanie w erze głodu. I jak przygotowywałem się na to kazanie, to myślałem, to w tym roku mieliśmy, może jak mało kiedy, akcent na prawa czarnych, kolorowych, prawa homoseksualistów, transseksualistów i kto wie, jakich innych seksualistów, to wszyscy walczą o takich prawach. Ciekawe, kto dba o prawa biednych. Nie słyszałem tego jeszcze. Gdyby było równo, tak jak tu jest napisane. Kto dba o nich? I jak dbać o nich w sensowny sposób? To jest chyba dla nas drugie pytanie. Natomiast pierwsze pytanie jest, czy miłość Chrystusowa, Jego przykład, rusza nas w tym kierunku, zrusza nasze serce, że powiem tak, ja nie mam wielkiej fortuny, 25 tysięcy dolarów nie dam, ale może 2 dasz. A może jak nie masz nawet Bóg, to dasz swój czas, swoją relację, swoją pomoc tam, gdzie możesz. Dbajmy o prawa biednych, szczególnie pośród nas. Więc Paweł zachęca do tego. I ostatni urywek.
A Bogu niech będą dzięki za to, że wszczepił tę troskę o was w serce Tytusa. iż przyjął zachętę, a będąc jeszcze bardziej gorliwym, z własnej woli wybrał się do was. Posłaliśmy z nim brata, którego sława w Ewangelii rozchodzi się po wszystkich kościołach. Co więcej, przez same kościoły został on ustanowiony towarzyszem naszej podróży w tym dziele, około którego się trudzimy ku chwale samego Pana i ku zaspokojeniu naszego pragnienia. Wystrzegając się tego, by ktoś na nas nie sarkał z okazji darów, tak obficie przez nas zebranych. Starajmy się bowiem o dobro nie tylko wobec Pana, lecz także wobec ludzi. Posłaliśmy z nim również brata naszego, którego gorliwość mieliśmy sposobność wielokrotnie wypróbować, a który teraz naprawdę ufając wam, okazał się jeszcze bardziej gorliwym. Tytus jest moim towarzyszem i trudzi się ze mną dla was, a bracia nasi to wysłańcy kościołów. Chwała Chrystusa. Pokażcie więc im wobec kościołów waszą miłość i dowody naszej z was chluby.
Chciałbym zachęcić nas, tak jak na początku roku zachęciłem do tego, żeby być kościołem, który się opiekuje, któremu zależy na jednostki, który czyni uczniami, który troszczy się. Chciałbym zachęcić nas, żebyśmy byli kościołem, który patrzy dalej niż własne podwórko. Który patrzy dalej, troszczy się dalej niż własne problemy, które niewątpliwie każdy z nas ma. I w tym roku, to pewnie też mówiłem to kiedyś w tym roku, najlepszy dla mnie artykuł, który czytałem, to było, i myślę, dlatego było tak fajne dla mnie, dlatego odważam się to powtórzyć, był list Marcina Lutra do Gemeinde in Breslau, do kościoła we Wrocławiu. Wyobraźcie sobie, że Marcin Luther napisał do wierzących ludzi we Wrocławiu 1527, jak się nie mylę, na temat plagi, która w tym czasie rządził w tym rejonie. I powiedział im, mogę wam oszczędzać 8 stron czytanie po niemiecku, powiedział o 3 punktach, przynajmniej, które ja pamiętam. Pierwszy punkt to było, żeby nie lekceważyć plagi. Plaga jest i plaga zabije i plaga w tym momencie musi być traktowana z szacunkiem. To był jego pierwszy punkt. I drugi punkt był taki, żeby się nie bać, że jeżeli naprawdę wierzymy, że pójdziemy do nieba po śmierci i że niebo jest dużo lepszym miejscem niż Breslau, to w tym momencie cieszmy się, jeżeli to akurat na nas trafi. Nie musimy się bać, bo idziemy do lepszego miejsca, więc miejmy to też na uwadze. I to doprowadzi nas do trzeciego punktu, który podkreślał, to był, że powiedział, broń Boże, że w tej atmosferze, w tym kontekście, jeżeli ktoś jest po ciebie, jeżeli ktoś, komuś brakuje nadzieje, komuś brakuje wiary, broń Boże, żebyśmy im nie pomagali. Jeżeli ktoś potrzebuje praktyczną pomoc z naszej strony, aby nie było tak, że my się chowamy i nie udzielamy tej pomocy, która jest potrzebna naszym braciom. To było nauczanie Marcina Lutra na temat plagi we Wrocławiu. I tu mamy Tytusa, który troszczy się. Bóg postawił w jego sercu pragnienie. I Paweł nie szuka tu pieniędzy. On nie szuka tu bogactwa. On nie szuka duszy, liczb. Paweł ma współczucie, Paweł ma gorliwość. On chce, żeby oni gorliwie dawali, tak jak Jezus gorliwie dawał. I widać było, że zaszczepił to w kościołach. Jeżeli badamy, kto z nim jeździł na tych podróżach, to w jednym momencie liczyłem 8 osób. A to na pewno nie było wszystko. Więc Paweł, jak się poruszał od jednego miasta do drugiego, to miał całą ekipę. A ta ekipa, jeżeli badacie skąd oni byli z tych różnych kościołów. Z Derby, z Filipi, z różnych stron, z Berei, z Tesaloniki. Kościoły wysyłali swoich ludzi. Pewnie jednych z lepszych ludzi, bardziej zaangażowanych. Wysyłali na podróż, żeby zachęcać inne kościoły i żeby zachęcić ich, żeby dawali. Więc te kościoły, które były słabe, młode, małe prawdopodobnie, pod opresją, bez wielkiego nauczania, byli gotowe troszczyć się o innych wspólnotach dalej. I tu twierdzę, że to jest podobny styl jak Jezus, który wybrał 12 uczniów, żeby byli z Nim. Ta zasada, być z Nim. I Paweł tak samo, nie wiem, czy on wybrał, czy te kościoły wybrali, ale w każdym razie zostali ludzie wybrani, żeby być z Nim, żeby jeździć z Nim. I mogę powiedzieć, że to mi bardzo pomogło, jak byłem młodym człowiekiem, że ktoś starszego wziął mnie, żeby być z Nim. I to jest coś, co praktykuję w moim życiu od lat, że jeżeli gdziekolwiek jeżdżę, to myślę, kto może jechać ze mną. I jeżeli ktoś chce, to zapraszam. Żebyśmy byli razem, żebyśmy zachęcali siebie razem i żebyśmy zachęcali innych, których spotkamy podczas tej podróży, żebyśmy byli dla nich goliwą zachętą. Więc Paweł zachęca Koryntian, żeby dali dowód nawet w tej dziedzinie swojej miłości dla Boga, swoją wdzięczność dla Jezusa i dowód swojej miłości dla swoich współbraci w innych kościołach. Zacząłem tym pytaniem, czym jest polski kościół dzisiejszy? Czy Polska jest krajem, który ciągle musi otrzymywać od Ameryki, od Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii? Czy polski kościół jest gotowy dawać? Być krajem, być kościołem dającym. Myślę, że nas na to stać. Może nie w takim wymiarze, ale na swój poziom, na swoją miarę, żeby dawać 100% tego, co posiadamy, w jaki sposób. I żeby tym samym pokazać autentyczność tego, co głosimy. Aby to Boże Narodzenie było czas, kiedy myślimy o innych. Przede wszystkim może w swoich rodzinach, ale może myślmy trochę dalej, żeby być błogosławieństwem, zachętą dla kogoś, kto potrzebuje tego. Nie trzeba daleko szukać, ale też pamiętajmy zasada równości, że są ludzie dalej, biedni, którzy też mają może swoje prawa. Amen.